Chciałbym powiedzieć również taki przypadek. Kiedyś tłumaczyłem jednego Niemca, taki dość znany kaznodzieja, i on opowiadał młodym ludziom, jak się nawrócił. 17 lat miał i zaczął chodzić swoimi drogami. Matka szczerze wierząca. No i on chodził, no jak to na wsi, do gospody, no między kolegów. Ojciec tak z tego wynikało, że zginął w czasie II wojny światowej. A ta matka, jak on tylko wychodził z domu, na kolana modliła się za tym chłopcem, za tym swoim synem. I kiedyś siedział tam w towarzystwie już tej restauracji, w tej gospodzie, i mówi, ich tam siedziało dużo, rówieśnicy. A ta matka na kolanach woła: Boże, zmiłuj się, Boże, woła za nim. I chciałbym powiedzieć, że ten chłopak usłyszał takie słowo: Hartmut Wobistu, Hartmut, gdzie ty jesteś? Ci inni nic nie słyszeli, on taki głos usłyszał, on się tak przeraził, że biegiem do domu. Wpada do domu, drzwi nie były zamknięte, wpada do sypialni, a patrzy się, a tam jego mama modli się. To był moment nawrócenia. No on to opowiadał to dosyć szeroko, to pamiętam, że się kilka młodych osób na tym nabożeństwie nawróciło. Pan szuka różnymi sposobami, ale Pan też oczekuje modlitwy tych, którzy zanoszą. I to jest takie, ta siostra, ona była, no można by powiedzieć, bezradna. Czy bezradna? Ona miała możliwość wołać do Pana. I ten brat, on po dziś dzień jest ewangelistą, usługuje, w ten sposób się nawrócił, bo mama jego za nim się modliła. I ja chciałbym taki przykład jeszcze podać, ja sobie to tu nawet wynotowałem. Nie wiem, czy wiadomo, że są metodyści, ten ruch metodystyczny, no on może nieco tak inaczej się rozwija niż kiedyś, ale ci dwaj ojcowie, czy założyciele tego ruchu metodystów, Charles Wesley i John Wesley, mieli bardzo taką modlącą się matkę. I ona w takie wychowaniu takie prawdy przekazywała swoim synom, ponieważ żeby tego nie jakoś zniekształcić, ja sobie to napisałem i przeczytam. I ona mówiła swoim chłopcom, swoim synom w ten sposób: to, co wywiera wpływ na twoje jasne myślenie, to, co zakłóca delikatną czułość twego sumienia, to, co zaciemnia czułość dla Boga lub pozbawia cię walorów smakowych spraw duchowych, jest dla ciebie grzechem. To takie głębokie słowa. Chciałbym powiedzieć, że i jeden, i drugi, oni założyli ten ruch, oni byli przezywani jako pobożnisi, metodyści, i oni byli założycielem tego kościoła metodystów. Ona tak delikatnie, to co wywiera wpływ na twoje jasne myślenie, ona tak się modliła, to co zakłóca delikatną czułość twojego sumienia, czułość dla Boga, to co zaciemnia czułość dla Boga lub pozbawia cię walorów poznania spraw duchowych, jest dla ciebie grzechem. Ona im to wpajała. To jest życiorys Wesleya, to wynotowałem. Chciałbym powiedzieć, że taka matka o takich chłopców się modliła i to przyniosło rezultat. I mógłbym, ja mam taki leksykon, gdzie jest opisane życie wielu niewiast, które wielką rolę spełniły w Królestwie Bożym w okresie Nowego Testamentu. Ja myślę, że wszyscy słyszeli tą, że istnieje coś takiego jak Armia Zbawienia, Salvation Army. To założył ten William Booth, to w roku 1865, a więc już bardzo dawno. No oni tam dosyć ciekawie to, jak na nasze sposoby głoszenia Ewangelii, oni tam mają mundury, mają stopnie podoficerskie, oficerskie, no i głoszą i tak dalej. No, chciałbym powiedzieć, że ja się z tym spotkałem w czasie wojny po raz pierwszy w Anglii, to jak oni głoszą, jak oni wzywają na tą ławkę pokutniczą i tak dalej. I wiele osób się nawraca. Oni do dzisiejszego dnia działają. William Booth był w zasadzie metodystą i on założył taki ośrodek, takie centrum w takiej najuboższej dzielnicy Londynu, gdzie dla tych ludzi z marginesu, czy tych najbiedniejszych, głosił Ewangelię i potem to przekształcił w tą armię zbawienia. On był tym generałem i tamci oficerowie i tak dalej, jak oni tam działają, ewangelizują, mają swoją orkiestrę, tam wymagają, żeby kończyć z piciem, z paleniem, z tańcami, grą w karty i tak dalej, to oni głoszą. Ale chciałbym zwrócić uwagę na żonę tego Williama Bootha. Tak bardzo zacna niewiasta. I ona podjęła taką pracę walki z samobójstwem. Ona postanowiła chodzić w takie miejsca, szczególnie to było w Londynie, koło tego nad Tamizą, tam gdzie jest ten most wodzony, tam jest dosyć głęboko. To było takie miejsce, gdzie się bardzo często kobiety rzucały w wodę, żeby sobie odebrać życie. I ta niewiasta, ten mąż, generał i tak dalej, on to organizacyjnie załatwia, a ona tak skromnie zaczęła taką służbę właśnie i ona zaczęła tam w tym miejscu chodzić. I ona modliła się i patrzyła się, do kogo podejść. Ja czytałem kilka świadectw, jak ona tą pracę zaczęła. Chciałem powiedzieć, że oni potem uruchomili taki telefon zaufania, taki telefon dla tych, którzy chcą popełnić samobójstwo. Ale początek tej pracy to właśnie był jej. I ona chodziła i w jej świadectwie czytałem, jak ta niewiasta chodzi i patrzy się, a tam też chodzi kobieta, tam i z powrotem. A Duch Boży do niej taki impuls. Idź i rozmawiaj. Chciałbym powiedzieć, kiedy oni ogłosili, że zaczynają tą pracę z tymi samobójcami, to powiedzieli, że ci ludzie są trochę w gazetach i tak dalej, były kpiny, ale już w ciągu pierwszego roku działalności według tych relacji, które mam, było 1125 zgłoszeń samobójczych, które zostały zażegnane dzięki usłudze właśnie tej siostry, żonie tego generała. Teraz ta służba jest bardzo, bardzo rozwinięta i mógłbym powiedzieć, że jest wiele osób, które zostało w ten sposób odratowane, ale są osoby, które żyją w różnych takich kryzysowych sytuacjach, a diabeł przeciwnik robi wszystko, żeby człowieka pognębić i żeby doprowadzić do takiego stanu, że dla ciebie już nie ma wyjścia, dla ciebie nie ma wyjścia, tylko sobie odebrać życie. Do tego stopnia dochodzi. Chciałbym powiedzieć, że diabeł przeciwnik jest bardzo aktywny. Ja tu z jedną siostrą rozmawiałem już. Chciałbym powiedzieć, taki jeden brat, on się nazywa Willy Buchwald. Kto słucha Radia Luksemburg, on tam w tym radiu pracuje. Teraz już taki nie jest całkiem młody. On dosyć dużo z tej racji podróżuje. Z racji tego i on opowiadał, był kiedyś u nas też w domu i opowiadał, a to później było i w gazetce niemieckiej, jego świadectwo. Leciał z Niemiec do Kanady w samolocie. No i jak to w samolocie bywa, taki dłuższy lot, a stewardesa podchodzi, jaki tam napój zaserwować, no bo wiadomo, jakie tam posiłki w danej linii lotniczej dają. I on sobie tam powiedział, co chce, a obok niego siedział też człowiek, mężczyzna i ona się go pyta, co? A on mówi, ja nic nie jem, ja poszczę. No to pojechała dalej z tym wózkiem i on się do niego zwraca, to ty brat? No jak pości, to ty brat. A on mówi, ja jestem satanistą, a ja biorę udział w poście, żeby nasz pan rozbijał małżeństwa w pierwszej linii pastorów, żeby niszczyć, żeby ich wyeliminować ze służby. On się tego nie wstydził i on mówi, poszczę, żeby nasz pan. Czy to jest możliwe? To było nawet, ja to osobiście słyszałem od tego brata, on się nazywa Willy Buchwald. Chciałbym powiedzieć, że diabeł przeciwnik robi wszystko, żeby zdruzgotać małżeństwa. Wiem, że mężowie, wielu mężów jest różnie narażonych. Pycha, finanse i tak, i kobiety, wszystko możliwe. Diabeł oferuje najróżniejsze sposoby, żeby zwieść. Kiedyś w jednym zborze usługiwałem, miałem usługiwać i tam była taka dziewczyna, która nawróciła się, oddała swoje życie Jezusowi i została wyrzucona ze swojej własnej rodziny. Musiała odejść. No i pastor ją przygarnął, w tym sensie on nie mieszkał w zborze, ale tam w zborze były pokoje i ten pastor pozwolił, że zamieszkała w zborze, żeby miała gdzieś mieszkać, nie? I dziecko Boże, chwała Bogu, znalazła miejsce, pracowała zawodowo. I ja tam byłem w tym zborze, usługiwałem tam 3 dni. No i ten brat mi mówi, wiesz co, ale z nią coś jest nie w porządku, musimy porozmawiać. No ona nie przyszła na tą ewangelizację. No, nie przyszła, nie. No i poszliśmy z pastorem do jej mieszkania, do tego pokoju. No ona, jak tylko widziała, że my idziemy, cyk, skoczyła tam pod pierzynę czy kołdrę, my tam nie będziemy interweniować, nie. Na drugi dzień to samo, na trzeci dzień już jej nie było w ogóle, to była sobota. W niedzielę po południu była taka rozmowa duszpasterska i ona przyszła, nie? Ona przyszła na rozmowę, nie? No ponieważ tam było kilka niewiast do rozmowy, więc tam byliśmy razem z żoną tego pastora. I ona przyszła i przyszła, żeby z nią porozmawiać i tak jeszcze takie ruchy robi, ja już jestem stary, taka młoda niewiasta tak się zachowuje, nie? No i ja, ta siostra, żona pastora dosyć rozmowna, więc jakoś tam rozmawia. Ja się zacząłem modlić, bo cóż ja wiem, co z takim, ja bym najchętniej, najprędzej jeszcze wyprosił z tego pomieszczenia. I modliliśmy się chwilę i ona naraz, jak zaczęła krzyczeć, Boże zmiłuj się, Boże przebacz, nie? Ale tak strasznie krzyczała, płacze, woła. No, kiedy się już uspokoiła, ja się jej pytam, co się stało z tobą? I ona wtedy mówi tak, ona się nawróciła. Jako dziecko Boże szczerze wyznała swoje grzechy. A ona przedtem chodziła do wróżki. I diabeł jej podsunął taką myśl, wiesz, idź teraz do tej wróżki. Czy ona pozna, że ty się już nawróciła? I ona poszła. Ja się nie pytałem, co tam wszystko było. W każdym razie diabeł to był pierwszy krok. A drugi krok był ty, teraz jest nabożeństwo. To tam w nabożeństwie ktoś powie, żeś ty była i tak dalej. I wszyscy cię zdemaskują, tam już nie możesz iść. I ona nie przyszła. Raz i drugi. Chciałbym powiedzieć tylko jeden krok, tak? My musimy zważyć na to. Każdy z nas może zbłądzić, ale my musimy wiedzieć, jeśli zbłądzimy, że mamy przyjść do naszego Pana. Do naszego Pana. Panie, zgrzeszyłem. My wiemy, że Pan jest nasz dobry. I my wiemy, że wiele razy my uchybiamy w czymś. Przyjmowanie napomnień to nie jest nic przyjemnego, ale gdy my czytamy napomnienia, to jest takie miejsce Słowa Bożego, ja spotkałem szereg braci, mówią, że to trudno, że to nawet jest w Słowie Boże napisane, ale my mamy w liście do Galacjan takie miejsce Słowa Bożego, to jest w drugim rozdziale, tu jest napisane, że Paweł gani Piotra. Bo Piotr był taki w pewnym momencie taki dwulicowy i to czytamy drugi rozdział listu do Galacjan i 11 wiersz następny. A gdy przyszedł Piotr do Antiochii, sprzeciwiłem mu się w twarz i był godzien nagany. Albowiem przed tym, niż przyszli niektórzy od Jakuba, wespół z poganami jadał, a gdy ci przyszli, schraniał się i odłączał się, bojąc się tych, którzy byli z obrzezania wierzący i wespół z nimi obłudnie się obchodzili i drudzy Żydzi, także i Barnabasz uwiedziony był tą ich obłudą. Chciałbym powiedzieć, że Żydzi byli bardzo zakorzenieni w naukach zakonnych i my wiemy, że zanim Piotr poszedł do domu Korneliusza, to miał takie widzenie, będąc u tego Szymona Garbarza. Tam było powiedziane, to co Pan oczyścił, tego nie miej za nieczyste. I my wiemy, Pan do niego bardzo wyraźnie przemówił. I my mamy nieraz takie bardzo wyraźne jakieś ukierunkowanie i my nie damy sobie zwrócić uwagę przez nikogo. Apostoł Piotr musiał być pouczony przez samego Pana. A my wiemy, kiedy on przyszedł do domu Korneliusza, po tym widzeniu, my widzimy tą synchronizację, że przyszli ci żołnierze po Piotra i on akurat skończył to widzenie, tak, no to takie Boże działanie. I teraz jeszcze idź, nic nie wątpiąc, my widzimy, że on przychodzi teraz do tego domu Korneliusza, tam cały dom Korneliusza czeka, a on zaczyna od tego, no dziękuję, żeście mnie zaprosili, chwała Panu. Nie, on od razu mówi, wyście mnie, wiecie, że się mi nie godzi między takich jak wy wejść i tak dalej. Tak zaczyna, tak? Pomimo tego, że wszystko mu było już przekazane. A potem widzimy, że on, kiedy Duch Święty stąpił na nich, to on, zaiste ja widzę, że nie ma różnicy. Ale zauważmy, że Żydzi byli tego typu, że kiedy się dowiedzieli o tym, że Piotr wszedł między tych nieobrzezańców, że ledwo przyszedł do Jerozolimy, to mówili, jak mogłeś to, tak? I po tym wszystkim, co Piotr im powiedział, oni się uspokoili, ale znowu ten Piotr do tego starego wraca. Co nam to mówi? Że my to no, do tych starych przyzwyczajeń to my czasami no, wracamy. I tu właśnie mamy takie miejsce, że Paweł gani Piotra oficjalnie i nie tylko, że go zganił przed wszystkimi, ale to napisał. Co to nam ma do powiedzenia? Że my musimy też i przyjąć, że my musimy przyjąć. To nie jest takie łatwe, prawda? Ten stary nasz człowiek, to moje ja, to jest jednak olbrzym, prawda? A teraz trzeba przyjąć. A jak zareagował na to Paweł, Piotr? Ja chciałbym tylko przeczytać z drugiego listu Piotra takie miejsce, które nam coś takiego powie. Drugi list Piotra, trzeci rozdział, 15 wiersz, mówi tak. A nieskwapliwość czy cierpliwość naszego Pana miejcie za zbawienie wasze, jako wam i miły brat nasz Paweł według danej sobie mądrości napisał. Jako nasz miły brat Paweł według mądrości swojej napisał. Co to znaczy? Dlaczego ja to miejsce czytam? Bo jakkolwiek on go tak no, napomniał, to Piotr to przyjął. I Piotr nie tylko przyjął, ale on pisze, ten miły brat, no jak mi tak ktoś zajdzie za skórę, czy ja taki go za takiego miłego uważam, no jak mi tak ktoś nadepnie na gniotek, to człowiek no, różnie się zachowuje. A tu mamy takie dowody na piśmie. Piotr został przez Pawła napomniany publicznie i to zostało zapisane, a Piotr to przyjął i mówi, jako nam miły nasz brat Paweł powiedział. A więc to jest też takie trochę nauczanie, może nie jest to takie łatwe, ale my musimy przyjąć też od innych korektę. My musimy przyjąć od innych korektę. Chciałbym powiedzieć, że sługa Boży, który przyjmie korektę, to może się rozwijać. Ale jak ktoś powie, ty mi chcesz coś zwracać uwagę, ja może, nie wiem, czy to tu mówiłem, ale już mówiłem o tym, jak taki mąż Boży, Jerzy Müller, George Müller, czy Georg Müller, to był mąż Boży, żyjący jeszcze w XIX stuleciu, który też budował te domy sierot i tak dalej, to był taki mąż wiary. Można by o nim dużo opowiadać. Pan Bóg go używał. Nie wiem, czy ktoś z was już czytał. Wiele jego takich wysłuchanych modlitw, to był sługa Boży. Nie? I on pochodził z kręgów protestanckich, to był Niemiec i skończył teologię też w Niemczech, ale po skończeniu teologii jeszcze był długo nienawróconym, ale po tym dożył zbawienia i on zakładał domy sierot, no tylko mogę powiedzieć, że w chwili jego śmierci w domach sierot było 2000 dzieci sierot od 5 do 18 roku życia. 2000 na utrzymaniu tylko z wiary. On nigdy do nikogo nie dawał czeku, żeby prosić o datki, a on to wybudował i to prowadził. 2000. I tam była szkoła podstawowa spełniająca wymogi państwowe. I tam, no, tam te dzieci się uczyły, rzemiosła, dziewczyny, gotowania. Wielu misjonarzy stamtąd wyszło. To był mąż wiary. Można by o nim dużo mówić. Ale ten mąż wiary przez już blisko 50 lat był, a on jeszcze nie był ochrzczony. Nie był ochrzczony chrztem wiary. I on się temu sprzeciwiał. On był pokropiony jako dziecko, no i usługiwał już jako ewangelista. Pan wysłuchiwał jego modlitwy, no ale on nie był ochrzczony. I pewnego razu przyszedł do takiej miejscowości, ja to mówię na podstawie dziennika, który mam, to jest taki gruby dziennik, bo on wszystko zapisywał. I on był w jednym, przyszedł do jednego zboru, żeby tam usługiwać Słowem Bożym. I tam były trzy siostry, które, no to znaczy tam było ich wiele, ale trzy siostry tak rozmawiały w szatni między sobą, bo jedna z nich akurat przyjęła chrzest wiary, no i przekonywała te dwie, że się mają ochrzcić. No, no ale to z tym chrztem to tam, no, no i była dyskusja i teraz wchodzi Jerzy Müller, taki autorytet, i on przychodzi, bo tam miał usługiwać na nabożeństwie, więc nic lepszego, jak zapytać się takiego autorytetu, czy się mają ochrzcić. I pytają się go, czy pan jest ochrzczony? Oczywiście. A ta się pyta, czy chrztem wiary? Nie, jako dziecko. I ona się pyta, to uważa pan, że to wystarcza? Oczywiście. I ta zwykła siostra, bym tak powiedział, nie gniewajcie się, ale powiem taka, no a tutaj taki znany już ewangelista, no domy sierot, to on wszystko. I ona mu mówi, a czy pan przestudiował Nowy Testament w kontekście chrztu wiary? On mówi, no nie, to niech pan nie zabiera w tym temacie głosu. Tak powiedziała. I on teraz zapisał w swoim dzienniczku tą rozmowę i pisał tak. Ponieważ tego nie zrobiłem dotychczas, w miarę jak mi czas będzie pozwalał, ja będę studiował Nowy Testament w kontekście przyjęcia chrztu wiary. Jeśli zostanę przekonany, to przyjmę chrzest, choćbym stracił wszystkich przyjaciół. Ale nie tylko to, ale wszędzie tam, gdzie występowałem przeciwko temu, muszę to oficjalnie odwołać. Tak napisał. A potem dalej pisze, w późniejszym, że w miarę jak mi czas pozwalał, studiowałem Nowy Testament i listy apostolskie i zostałem przekonany, on tam przytacza 6 rozdział dziejów listu do Rzymian, że stary nasz człowiek idzie w grób, a jako nowa istota wstaje. I pisze dalej, że to go przekonało i dał się ochrzcić. I dalej pisze, to już tam pod koniec życia, w swoim życiu ochrzciłem ponad 6,5 tysiąca ludzi. Ponad 6,5 tysiąca ludzi. Nie straciłem nikogo z moich przyjaciół, bo ich wszystkich ochrzciłem. Był taki okres czasu, że dary na dom sierot przez pewien okres czasu zmalały, ale Pan nam to później obficie wynagrodził. Chciałbym powiedzieć, to świadectwo mi ma, ja już to w niejednym zborze mówiłem, i ma bardzo wiele do powiedzenia. Pan użył tej niewiasty i ona do takiego autorytetu powiedziała. On powiedział tak, skoro Słowo Boże o tym mówi, a ja na to nie zwracam uwagi, to ja zacznę teraz zwracać uwagę i to czytać. Ja to mówię dlaczego? Dlatego, że każdy z nas ma jakieś zadanie i to była siostra. A chciałbym powiedzieć, że ta skromna siostra, ta zwykła, no bym powiedział tylko, która się ochrzciła, Ona powiedziała, tak, on się nie obraził. I on to wszystko odwołał, a Pan go błogosławił. I mógłbym opowiadać jeszcze długo o jego tym, jak on był wysłuchiwany przez Pana. Jak Pan się przyznawał. On przeżywał też bardzo trudne chwile. On dożył wieku 93 lat, jak odszedł do Pana, nie? 93 lat. Stracił dwie żony, bo pierwsza umarła, gdy miał 50 lat, druga umarła później i swoje dzieci i tak dalej. No, miał też i przeżycia, ale on wiedział, dlaczego to się stało. I on sobie dał powiedzieć. I dlaczego ja to mówię do was, do każdego z nas, do braci, do sióstr, to samo powtarzam. My musimy być też gotowi przyjąć uwagę, korektę, bo nikt z nas nie jest bezbłędny. Każdy z nas robi błędy i każdy z nas potrzebuje nieraz takiego posilenia, wsparcia. Chciałbym powiedzieć taki jeden przykład, to może nie dotyczy siostry, a dotyczy brata. Kiedy Jan Chrzciciel, Pan Jezus przychodził tam w Montabar do tego, żeby się ochrzcić, to Jan Chrzciciel mówi, oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. On poznał, że to jest Jezus, prawda? A my wiemy, kiedy Jan Chrzciciel był w więzieniu, więzienie to jest jednak więzienie, i my wiemy, że tam nie trzeba było przewodu sądowego, Herod na jedno skinięcie tam na żądanie tej pasierbicy, czy pasierbicy, no, w każdym razie tej dziewczyny, kazał mu głowę ściąć, więc on, jego życie wisiało na włosku. To nie było tak, że rozprawa i odwołanie i tak dalej, nie, no, on... I były takie chwile wątpliwości. I teraz w tych chwilach wątpliwości on posyła swoich uczniów do Pana. Czyś ty jest ten, czy innego oczekiwać mamy? Chciałbym powiedzieć, że on się zwrócił we właściwym kierunku. I to jest dla mnie takim też drogowskazem. Jeśli ja mam jakieś wątpliwości, jeśli ja czegoś potrzebuję, do kogo ja mam się zwrócić? Do samego Pana. Do nikogo innego. Pan Jezus nie powiedział tym posłańcom od Jana, no cóż to za człowiek, że on tego nie wie. On wcale tak nie powiedział. Ale on powiedział, idź i powiedz, że głusi słyszą to on, co powiedział, to, co prorok Izajasz zapowiedział w swoim proroctwie o cechach Mesjasza. I on na to zwrócił uwagę. I my wiemy, że Jan Chrzciciel to był człowiekiem, który... o którym Pan Jezus powiedział, że człowiek, który się z niebia zrodzi, to prorok, to był największy. I my moglibyśmy też powiedzieć, no Panie, ale no Eliasz był wzięty do nieba, to czy Jan też na takie coś nie zasłużył? Czy tak się na mnie nasuwa taka myśl? Bo już ile razy tak myślałem, no akurat tak, no. Ile razy jestem w Krakowie, oprowadzałem wielokrotnie gości, to zawsze wyjdę na pierwsze piętro tam do tej Galerii Narodowej, a tam jest taka straszna taka rzeźba, posłanie niesie na takiej misie, to taka rzeźba głowy Jana Chrzciciela, to straszny wygląd, tak jak tam to jest przedstawione, nie? Tam jest wiele takich rzeczy, ale ja na to tak zważam i tak się zastanawiam nad tym, czy ja to rozumiem, że tak, takie są drogi Boże. Chciałbym powiedzieć, że my możemy wiele nie rozumieć, ale tak jak powiedziałem, ale Pan nam to wyjaśni, gdzie u Niego będziemy. Ale najważniejsze jest to, że wiedział Jan Chrzciciel, do kogo się zwrócić. I to jest dla nas takim drogowskazem, że każdy z nas może przechodzić jakieś wątpliwości, jakieś chwile kryzysu, że my jesteśmy nieraz tacy bezradni. Panie, ja już dalej nie mogę. To najwięksi mężowie Boży nawet takie chwile przeżywają i przeżywają to wtedy i doświadczają, że ja nic, ale tylko Pan. Ja bym taki przykład powiedział, kiedyś był u nas taki pastor z Ameryki, drugi pastor, czy zastępca pastora, raczej się mówi drugi pastor, żeby tego zastępcy nie obrazić. I on opowiadał takie przeżycie swojego pastora, a więc tego zboru, w którym był, taki zbór, takiej miejscowości, 160 członków było. I On pastor usługiwał, on był jego takim no, prawą ręką. Ten pastor już nie był taki młody, już dzieci były samodzielne. I żona tego pastora popadła w nauk pijaństwa. Po prostu takie no, trudne do wytłumaczenia. Tak się stało. I to się sprowadzało do tego, że ten pastor przyjeżdżał do swojej kancelarii, czy w niedzielę przyjeżdżał na nabożeństwo, żeby służyć. Zatrzymywał się przy restauracji, tam wysiadała jego żona. On parę metrów dalej jechał samochodem, tam był zbór. I po nabożeństwie, już jak się wszystko kończyło, podjeżdżał pod restaurację, zabierał swoją żonę, która już tam była pod dobrą datą. I o tym cały zbór wiedział i to się ciągnęło kilka lat, bodaj 6 lat. I bracia, kaznodzieje, mówili, ty masz pełną podstawę, żeby się rozwieść z taką żoną, bo wszyscy ciebie uznają, nikt ciebie urzędu nie pozbawi, bo to jest przypadek, który tak trzeba załatwić. A ten brat mówi, nie, to jest moja żona. I to tak trwało. Jednego razu, tak jak zawsze, wysiadła przy restauracji i kiedy już nabożeństwo trwało, on stał za kazalnictwem i głosił Słowo Boże. Otwierają się drzwi i wchodzi jego żona, tak jak mówimy, pijana w sztok, parę kroków i runęła na podłogę przed kazalnicą wobec całego zboru. Sobie możemy wyobrazić sytuację tego pastora, ta leżąca, wszyscy członkowie widzą, tak? Ten brat się zwrócił właśnie do tego, który to świadectwo opowiada u nas, żeby go zastąpił za kazalnicą. I na oczach wszystkich, skąd on tą siłę miał, bo nie taki młody już, że dźwignął tą żonę i zabrał go, jakoś wyprowadził do samochodu. Zawiózł ją do domu, za transport jakoś ją tam zawlókł do jej pokoju, położył na tapczan, zamknął drzwi za nią i wszedł do swojego pokoju, padł na kolana i zaczął krzyczeć, Boże, ja już dalej nie mogę, jestem u kresu sił. Ja już dalej nie mogę. On mówi, że nie wie, czy to była godzina, czy półtora. On się modlił. Cały czas krzyczał, Boże, ja już dalej nie mogę. I wtedy w czasie tej modlitwy drzwi się otwierają i wchodzi jego żona. Ty mnie wołałeś. Nie. Ty mnie wołałeś. Nie. I ona po trzeci raz, ty mnie wołałeś wyraźnie. Nie. Ona poznała, że to był głos Boży. To był moment zwrotny w jej życiu. Chciałbym powiedzieć, że my nieraz dochodzimy do takiego stanu, że musimy powiedzieć, Boże, ja już dalej nie mogę. Ale wtedy Bóg zaczyna działać. Wtedy Bóg zaczyna działać. I chciałbym powiedzieć, że oni są teraz szczęśliwym, normalnym małżeństwem, są stari, ale takie przeżycie mieli. Chciałbym powiedzieć, że Pan nas doprowadza nieraz do takiej sytuacji, że my stajemy bezradni. Ja dalej nie mogę. I to nie jest nikomu oszczędzone. Charles Finney to był sługa Boży, to był ewangelista. Kiedy on przeżył napełnienie mocą, przeżył tak w pełni mocy chrzest Ducha Świętego. On się modlił 2 dni. Na osobności i wszedł do swojego biura, on był adwokatem, to jego szef pyta się, panie, a co się z panem dzieje? A on podaje rękę mu, a ten został napełniony Duchem Świętym. To był ewangelista, to był sługa Boży. A proszę sobie wyobrazić, że miał 3 dzieci, to też pisze w jego dzienniczku, 2 dzieci zostało zbawionych, a 1 syn nie. I ten syn chodził swoimi drogami, on się modlił, 1000 ludzi się nawracało, to był w XIX wieku, jeden z takich czołowych ewangelistów w Stanach Zjednoczonych, a jego syn był niezbawiony. I on doszedł do takiego stanu, że leżał na podłodze i krzyczał do Boga, Boże, jeśli nie zbawisz mojego syna, ja nie chcę więcej stawać za kazalnicą. On krzyczał do Boga, Boże, jeśli nie zbawisz mojego syna, ja 1000 ludzi się już nawróciło na jego usługę, a wobec swojego syna jestem bezsilny. Chciałbym powiedzieć, że ten syn się nawrócił. A on w swoim świadectwie pisze w tym dzienniczku, że dopiero wtedy poznał, że nie ja, ale łaska Boża, nie ja. Ja tego nie spowoduję. I my sobie musimy też uzmysłowić, że nie ja. My się mamy modlić, my mamy przynosić to do naszego Pana, ale to nie dowód, że my to załatwimy. Ja bardzo często mówię, jak to ktoś mówi, że ja to wszystko, ja to wymodliłem się. Nie, łaska Boże, jeśli Pan się przyznał, żadna moja zasługa. I ci mężowie Boży, no nie chciałbym powiedzieć, że oni jak ufali Bogu, ufali Bożym obietnicom, to wtedy Pan się do tego przyznał. Ale my musimy powiedzieć, Panie, nie ja, ale Ty. To jest tak bardzo ważne i to dla każdego z nas jest, czy to dla brata, czy dla siostry. My musimy powiedzieć, Panie, nie ja, ale łaska, która jest we mnie. Apostoł Paweł pisze w liście do Koryntów, że on jest najmniejszy z apostołów. Dlaczego? Dlatego, że prześladował zbór Boży. Ale łaską jest tym, czym jest i więcej pracowałem od innych, ale nie ja, ale łaska, która jest we mnie. Łaska jest nam darowana, ale każdy z nas, już to słowo, co to jest łaska, to jest coś, na co myśmy sobie nie zasłużyli. I to, że myśmy sobie nie zasłużyli na zbawienie, to jest to, sobie każdy z nas musi uzmysłowić, że tylko łaską zbawieni jesteśmy. Ale jak jeden brat mówi, to dwóch braci było i znałem jednego i mówił, ty mi chcesz zwracać, ty mi? Taki smutny był koniec tego brata, ale chciałbym powiedzieć, że on był w takim stanie, że nie przyjął, tak? A Pan go używał, naprawdę używał, bo znam jego działanie, ile i on zakładał zbory, jak się Pan do niego przyznawał, ale w pewnym momencie urósł. Chciałbym powiedzieć, pycha, pieniądze, kobiety. Każdego mogą zwieść. To jest taka rzecz, która każdemu z nas grozi. I chciałbym powiedzieć, że my też jako ludzie musimy wiedzieć, że tylko łaską, ale my musimy trzymać się naszego Pana. Jeśli my będziemy sobie folgować, to my prędko możemy się pozbawić tej łaski. Żebyśmy nie wypadli z tej łaski, my musimy o to się modlić. Już jest 10 po drugiej, wypada mi, kończy. Nie wiem, czy jeszcze będzie po południu. Ja bym chciał, gdyby można, żeby popołudniową chwilę wykorzystać na może na zadawanie pytań, o których mówiłem, to może być tak. No i jeśli będą na karteczkach, to się będę starał jakoś przygotować na to. Od razu zastrzegam, że nie na wszystko jestem w stanie odpowiedzieć, ale teraz tak mam prośbę, żebyśmy skłonili głowy i pomodlili się. Boże nasz i Ojcze nasz niebieski, z głębi naszych serc dziękujemy Tobie za tą wielką miłość, jaką okazałeś przez to, że zesłałeś Syna Twego, Jezusa Chrystusa, na ten świat, żeby nas zbawił z grzechów naszych. Dziękujemy Tobie za tą łaskę, którą okazałeś nam. Ja dziękuję za tą łaskę, którą okazałeś i my. Wspólnie razem chcemy Ci za to z głębi naszych serc dziękować. I proszę, żebyś mi przebaczył, to było niewłaściwe i w mojej usłudze teraz. A chciałbym i chcę wskazywać na to, co mamy w łasce Twojej darowane, że mamy darowane życie wieczne, a mamy i tu w doczesnym życiu darowane zwycięstwo. Że mamy przebaczone grzechów, a że mamy to, co jest najkosztowniejsze, te obietnice, a wśród tych obietnic mamy też powiedziane grzechów ich i nieprawości, nie wspomnę więcej, że Ty jesteś Panem pełen miłości, który nie tylko zbawia, ale przebacza, który prowadzi do tego celu, któryś Ty nam wytyczył, a ta droga, którą nas prowadzisz, Tyś przeszedł sam, boś Ty to wszystko wycierpiał. I dziękujemy Tobie za ten przykład. My chcemy dziękować Tobie za słowo Twoje, za moc Twojego słowa, któreśmy mogli słyszeć, które jest dzisiaj tak aktualne, jak wtedy, kiedyśmy to słyszeli, kiedy to było mówione, że jest dla nas dzisiaj aktualne. Dziękuję Tobie za wszystkie nasze drogie siostry, uczestników, za brata Andrzeja, za ten dom, za to miejsce, za tą możliwość,
za to, że Ty nam zgotowujesz takie miejsca i takie chwile, gdzie możemy się wspólnie razem budować i do Ciebie przybliżać. Dziękujemy Tobie za to i z głębi naszych serc i polecamy się Tobie i na dalszy bieg dzisiejszego dnia. Amen.